Dzień dobry, przepraszamy za chwilę oczekiwania, ale goście przyjechali z daleka, ponad 400 kilometrów i trochę było zawirowań w podróży, więc nie wiem, czy potrzebny jest ten mikrofon, czy będziecie słyszeli Państwo bez, czy... Ja nazywam się Monika Weichert-Waluszko i jestem kuratorką wystawy, w której przestrzeni odbywa się ta rozmowa, a bohaterem wieczoru i osobą, którą niezwykle przyjemnie mi przedstawić, jest pan Edward Dąbrowski, Dębicki za tą pomyłkę. Jest pan Edward Dębicki, który jest nie tylko muzykiem, kompozytorem, prawdziwym cyganem, ale też od pewnego czasu, już ponad 10 lat, również możemy z twórczością taką pisaną czytać. I właśnie od tego może momentu zaczniemy nasze spotkanie, czyli zapytam się o to, jak właściwie pan woli być nazywany, cyganem czy Romem, bo to pytanie zawsze towarzyszyło tej wystawie, więc to nasze pierwsze pytanie.
Ja może powiem państwu tak, dobry wieczór, wszyscy mnie rozumieją. Chyba tak. Sami Polacy czy nie? Pół na pół, tak? To jeszcze milej. Ja jestem cygan prosto z lasu. W 1953 roku prosto z taboru trafiłem do szkoły. A do szkoły, bo ja nie chciałem tak grać, mi chodzi o muzykę, nie chciałem grać tak, jak się mówi potocznie, brzydkie słowo, z kapelusza. Więc poszłem do szkoły, a ojciec i cała rodzina nie chciała mnie puścić samego, bo jak to cygan wśród niecyganów, to chyba krzywdy mu zrobią. Więc osiedlili się w Gorzowie, ale dzięki mnie Gorzów Wielkopolski zyskał na tym, bo od razu muszę zaznaczyć, że moją ciocią i kuzynką była Bronisława Weiss-Papusza, jej mąż Dionizy, który grał bardzo po wirtuozowsku na harfie, powiedział, że Edzia nie możemy zostawiać wśród niecyganów, bo krzywda mu się stanie. No więc i ten tabor osiedlił się w Gorzowie Wielkopolskim, to jest 150 kilometrów od granicy, od Berlina, a do granicy niemieckiej mamy 54 kilometry. Tabor się pokłócił i się rozdrobnił na trzy części, bo tabor składał się ponad 100 osób. Więc część wyjechała do Nowej Soli, część wyjechała do Żagania, a ja zasmakowałem oczenia się. I to muszę powiedzieć, jak znalazłem się po raz pierwszy w klasie, a przed tym jeszcze zdawałem egzaminy, bo tam się jak stukanie, pukanie i śpiewo. Najgorzej ze śpiewem mnie było, bo powiedzieli mi komisja, mam coś zaśpiewać, a ja znałem same cygańskie, więc jak to cygańskie, nie znają języka. Ale kochałem i lubiłem bardzo mazowsze, więc zaśpiewałem zachodźże słoneczko, skoro ma zachodzić, bo mnie nogi bolą, po tym ściernisku chodzić, czy jakś tam było. No więc dostałem dziesiątkę. Zostałem przyjęty do tej szkoły. Dyrektor pogłaskał mnie po kędzierzawym, no dzisiaj by nie było tego, po kędzierzawej główce i mówi, ty cyganiaku, jesteś pierwszy w naszej klasie. To musisz się dobrze uczyć, bo ja wiem, że tylko zima to będziecie mieszkać, a jak słońce zaświeci w marcu, już będziecie w lesie. I co w ten czas? Więc ja powiedziałem, panie dyrektorze, nie. Ale pierwszy raz, jak przyszłem do klasy, to wszyscy ode mnie jakoś, nie wiem, czy może dymem byłem czuć od tych ognisk taborowych, czy coś, nie wiem, bo wszyscy jakoś patrzyli na mnie jak na jakiegoś szarlatana. Ale niedobrze ta moja nauczycielka zapytała, czy widzicie, to jest cygan, a wy się boicie cyganów? I jeden, proszę pani, ja się boję, bo kiedyś mnie okradli. Więc drugi jeszcze coś. Ja byłem, tak się czułem jak, przepraszam, zbity pies. Więc wróciłem do domu, powiedziałem do ojca, nie chcę się uczyć. Lepiej ja będę w tym lesie, tam nikt mnie nie obraża, nikt nic. No ale sam dyrektor przyszedł, namówił mnie i wróciłem do szkoły. W ciągu tam 5 lat ja skończyłem w ciągu 3 lat, także jak to mówili u mnie w klasie, zdolna bestia. Więc tak się zaczęło moje, a później ja nigdy nie wiedziałem, że będę pisać książki, że będę pisać muzykę i wierszy. Nigdy to mnie nie przychodziło. Moimi wierszami i muzyką był szum lasu, wiatr, trzask iskry ogniska.
Pana wspomnienia, a także to, co wiemy o pańskim życiu, tak jak często, jak piosenka mówi, czy są jeszcze szczęśliwi cyganie, dziś prawdziwych cyganów już nie ma i tak dalej. A tutaj pańskie życie jest jakby świadectwem takiego pełnego spełnienia na wszystkich frontach, tego niesamowitego użycia narzędzia edukacji, wszystkich możliwości, które wykorzystał pan w sposób perfekcyjny, robiąc wiele nie tylko dla swojej przyjemności, lepszego grania, o czym pan przed chwilą mówił, ale przede wszystkim dla krzewienia
polskiej kultury,
dla krzewienia kultury właśnie romskiej, a bardzo ciekawa była ta wymiana, bo pański zespół Terno był tak popularny, że rzeczywiście współpracował również z wieloma polskimi autorami, jak na przykład Gertner.
Bardzo dużo kompozytorzy pisali, mieliśmy tak, ale powiem pani i państwu, że teraz w moim zespole jest już 3/4 pokolenie. Ja jeszcze ostatni Mohikanin z tego taborowej orkiestry, zawrócę do tego. Więc teraz mam dobry zespół, młody zespół, ładny zespół, wszyscy wykształceni, nie wszyscy cyganie, bo tam są i nie cyganie. Współpracujemy z filharmoniami w Polsce. No, to jest dowód, że cyganie to grali tak bez nut. A teraz, żeby grać z filharmonią, żeby filharmonia towarzyszyła, to muszą oni umieć czytać nuty, prawda? To są wykształceni. Ja jestem, powiem jeszcze tak, bo ja z tym się szczycę i się chwalę, no bo co mnie pozostało już. Ja dzięki Bogu i dziękuję Bogu, że wychowałem się w takiej muzycznej rodzinie. To jest była rodzina tabor harfiarzy. Moi przodkowie grywali, pradziadowie na dworach królewskich, między innymi u królowej Marysieńki Sobieskiej. Dlatego w naszym taborze przed wojną to mieliśmy 6 harf. Po wojnie mieliśmy 4, więc każdy sobie zadaje pytanie, przepraszam, no jak? Tyle dzieci i jeszcze taki duży instrument, jak to wieść? No więc w związku z tym moi wujkowie i pradziadowie byli na tyle sprytni i umieli muzyczny biznes robić, dlatego te harfy i oni grali na dworach królewskich i w różnych takich dostojnych miejscach i dlatego to z pokolenia na pokolenie się przeniosło. Ale co ważne, i teraz dużo mnie na spotkaniach autorskich zapytają, czy w taborze wy umieliście czytać i pisać? I ja wracam, szczęśliwy, że w tym taborze prawie 50% umiała czytać i pisać. Niektórzy po rosyjsku, bo nasze tabory jeździły tam po Wołyniu. No, kiedyś była Polska, teraz Ukraina. Natomiast to był unikat wśród taborów, bo nie wszyscy, może trochę takiej historii o cyganach. My w Polsce mamy 4 szczepy takie główne cygańskie. Są górscy cyganie, są keldarasza, ci co pobielają kotły, cynują. Później my jesteśmy nizinni cyganie, jak Ficowski Jerzy pisał, Polska Roma. Natomiast jeszcze Lowary, to z tego szczepu wywodził się Michał Burano słynny. Te 4 główne szczepy, podobne z wyglądem, bo czarne, ale każda kasta czy klan miał swój dialekt inny. My rozmawiamy po cygańsku, ale są naleciałości, dialekty są inne. I jeżeli mnie czasami to ekscytuje i denerwuje się, jak nie znając cyganów, wszystko do jednego worka wkładają jak grzybki do koszyka i wszyscy grzyby są jednakowi. Nawet i grzyby nie są jednakowe. Jeden jest kozak, drugi prawdziwy, kurka, nie kurka, więc przyroda tak stworzyła. Natomiast i w ten czas ta kultura jest inna, język też. Nasz język cyganów niezinnych bardziej jest zbliżony, można jak ktoś słyszy, mówię, po jakiemu wy mówicie, po cygańsku. A mnie to zakrawa na węgierski albo na włoski. Więc tak, niektórzy ten keldarasza mówią tak w swoim języku, to ja też czasami się wysilam jak zrozumieć, ale tak jakby, przepraszam, kluszcki jedli, tak jakoś między angielskim a jakimś innym. I teraz wracamy, bo pani pytała jak do pisania, prawda? No i w naszym...
Przepraszam, to może jeszcze dodam takie proszę pytanie też a propos pisania, bo na fali jak gdyby zainteresowania papuszą, film, książka biograficzna, powraca ciągle takie stwierdzenie, które słyszałam już wielokrotnie w jakichś prasowych wywiadach czy tekstach towarzyszących tym wydarzeniom, że cyganie nie mają ochoty, skłonności, czy nawet zakaz mówienia o swoich sprawach i tak dalej. Pan znalazł cudowny balans, napisał świetną książkę o sobie, o swojej rodzinie, o kulturze, o sposobie życia. Jednocześnie nie do końca mówiąc o wszystkich sprawach, o których być może rzeczywiście nie można mówić do końca. I znalazł pan ten balans, że jest to niesamowity taki pomost dla nas do poznania tej kultury, przede wszystkim życia, do obalania mitów, a jednocześnie zaprzecza pan tej opinii, która teraz ponownie powraca z całą mocą i której ja chętnie bym zaprzeczyła, pokazując takie przykłady jak pańska twórczość.
Cóż ja mogę powiedzieć? Z tajemnicą cygańską jest tak jak z żoną, jak z kobietą. Nigdy do końca nie wiadomo, co człowieka spotka i co jeszcze myśli. To tak sobie dla humoru. Tak, cyganie, proszę sobie wyobrazić, że przeżyli tyle wieków i nie mają języka pisanego, a ten język przetrwał. Co musieli zrobić? Był to szczep zamknięty w sobie i żeby dostać się do środka, trudno było, bardzo trudno. Natomiast jeżeli w taborze my byliśmy i ktoś przychodził, czy z dziennikarzy, czy ktoś zainteresowany i się pytał, proszę pana, a co to jest, a co tam, to niech pan powie to. To cygan albo cyganka szybko zbywała, żeby nie przeszkadzał i nie mówił coś tam. To mówiło coś, głupoty opowiadali, zapisała i to później drukowali. Jest to z jednej strony takie zbywanie, z drugiej strony jest to niebezpieczeństwo, dlatego że w archiwum jest coś takiego, że to zapisane, te kłamstwo, i ktoś teraz, czy studenci, czy cyganolodzy grzebią i mają dokument. To ja wiem, my cyganie wiemy, co w tym czasie porównanie mogło być, czy to prawda, czy nieprawda, czy jakiś wymysł cygański. Natomiast ja nie balansuję. Jeżeli cyganie w tym czasie, gdzie osiedlono nas, zaczęli do szkoły chodzić i zaczęli żyć normalnie, jak każdy człowiek stał w kolejce za parówką, czy za normalne życie, no to w ten czas to się wszystko popękało w szwach. I w ten czas zaczęło to wychodzić na wierzch. Więc moja ciocia zapisywała sobie te swoje, jak ona mówiła, pieśnie, a jak Piecowski powiedział do niej, no mówi: papusza, przecież piszesz wiersze, a co to jest wiersze, a przecież poetka, ja nie wiem. Albo ona była taka sprytna, ja wiem, że była sprytna, albo tak sobie balansowała. No więc zaczęła pisać i w tym czasie właśnie ona by też nie wydała to, tylko Ficowski w swojej książce Cyganie na polskich drogach, na ostatniej dwóch tam kartkach taki cygańsko-polski słownik. Później ona miała przykrości, my wszyscy tam kłóciliśmy się, robiliśmy i to. Natomiast teraz ja jestem w dogodnej sytuacji, bo ja już mogę pisać, mogę już wiersze i niektóre tajemnice, ale do końca jeszcze nie dokładnie, bo jeżeli, że tak powiem, sprzedamy wszystko, to nie będziemy sobą, już będą, tylko będziemy czarni, oto cygan, ale ja już wszystko o nim wiem. Więc cyganie jeszcze są jedna trzecia tajemnicą.
Jednak zafascynował mnie pierwszy tom, tu mam drugi tom pańskich wspomnień, Wczorajszy ogień, natomiast Ptak umarłych. Ta książka była dla mnie wielkim odkryciem, ponieważ zobaczyłam w niej zupełnie, jeszcze gwoli wytłumaczenia, jest to książka o czasach, wspomnienia z czasów wojny, z bardzo trudnej też okolicy Wołynia. I dla mnie to był fascynujący obraz. Pierwszy raz zetknęłam się z takim opisem wojny. Zwykle jest to opis strony. Tak. Tutaj tabor przemieszcza się pomiędzy stronami i jak gdyby jest to najbardziej humanitarny obraz wojny, z jakim się w ogóle zetknęłam w życiu, ponieważ jakby wszędzie jest gdzieś taka wspólnota z każdym innym człowiekiem, niezależnie po której on stronie właściwie stoi tego konfliktu. Tak. Jadą w wozach żydowskie dzieci, bo podobne, bo można je przewieźć i uratować, ale też zabłąkany Rosjanin czy Niemiec wzbudza litość, czy nawet dłuższą wspólną drogę, jak tak, w przypadku tak. Jednego z bohaterów.
Ja uważałem i uważam też, że może takie, no takie może głupie przysłowie, gdzie rąbią drzewa, to tam wióry lecą, gdzie się kłócą, to tam prawda leży pośrodku, bo każdy ma swoje racje. Ale tu jest namacalne było tak, bo załóżmy ja powiem o moim ludzie, bo my na Wołyniu, tam była największa rzeź, że tak powiem, bo Niemcy nas zamykali, ja jako małe dziecko w Włodzimierzu, w getcie byłem zamykany z rodzicami, jeszcze całe te nasze rodziny mieli nas wywieźć do Oświęcimia, ale Żydów przywieźli, cały transport to nas do domów, a Żydów z powrotem tam, Żydów wywieźli nas z powrotem. Tak. I na to Natomiast ja jeszcze drugie, że od Niemców mordowali, ale druga strona była jeszcze ostrzejsza w stosunku do nas, to banderowcy. To są te Ukraińcy, którzy, tak jak mówili, my chcemy samostyjną Ukrainę zbudować, czyli niezależną Ukrainę i tak dalej. I oni w takiej pułapce byli, Niemcy im obiecali. I oni wybijali wszystkich, a szczególnie Niemców, Żydów, co popadło po drodze. Ja opisuję w tej książce, w tej pierwszej Ptak Umarły, gdzie spędzili do jednej szkoły kilkanaście rodzin, pozamykali, polali benzynu i spalili ich. Tylko jedna cyganka, która schowała się tam, gdzie drzewa, głowę wsadziła, nogi, to plecy miała spalone, ale przyleciała do nas, do Włodzimierza i opowiedziała wszystkim. Ale też widziałem taki, oj, tam co u nas na samym początku, jak ktoś umarł u mnie w rodzinie, to ja, jak widziałem umarłego, to 3 miesiące przed oczami to miałem i się bałem. Ja się boję bardzo duchów, nie wiem, i wszyscy Cyganie się boją. Natomiast później, jak podczas okupacji, gdzie ojciec mnie za rączkę i my przeskakiwaliśmy przez trupy, no to w ten czas przed tymi po zabitych ludziach i tych żołnierzach, to człowiek się odoparnia. Już w ten czas nie robi to wrażenie. I dlatego ja pisałem, bo też widziałem, jak i zabijali innych, jak nawzajem się zabijali, jak i Rosjanie, bo my byliśmy w partyzance. I ja balansowałem tak, nie chciałem tak jeszcze dramatów dodawać, tylko stwierdzałem tą prawdę i pisałem o tym. I dlatego, jak ktoś czyta tą książkę, nawet mówili, mówi pani Dębicki, pan za delikatnie napisał. Ale ja też piszę o tym, jak załóżmy Ukraińcy młodą dziewczyny też przybijali za piersi do gwoździami do deski, języki obcinali też, ale widziałem odwrotnie, jak załóżmy położyli Ukraińca, banderowca na jeden duży kamień, a drugie podnieśli i rzucili mu na głowę też. No ja prawdę opisałem.
Ale z drugiej strony niesamowite jest ta właśnie ochrona rodziny jak gdyby i wspólne takie niesamowite wsparcie, które bardzo rzadko, wsparcie właśnie dla innych też nacji. To mnie uderzyło w tej książce, że przeszliście tak długą drogę z zabłąkanym Rosjaninem, że gdzieś tam no, każdy budził to współczucie, jak gdyby to tak. Zupełnie, mimo tak strasznego zagrożenia ze wszystkich stron, które właściwie...
No tak, ma pani rację, bo w naszym taborze przechowywaliśmy i w rodzinach, i Żydów. I powiem, co ciekawsze jeszcze, bo ma pani na myśli tego Miszki, który po prostu aż do końca wojny i później go zabrali. On się żegnał z nami jak z rodziną, płakał. Ale natomiast my uciekliśmy do takiej wioski, ja mówię teraz o książce pierwszej, do takiej wioski, gdzie o nazwie Uchydniki. Dzisiaj to już na mapie nie, bo szukałem, nie ma. To tam banderowcy, my udawaliśmy, muzyka ratowała nam życie, bo z harfami jeździliśmy też, czasami ratowała nam życie, bo jak banderowcy napadli, to wujko, mój wujek Dyśkus, tam pedały ma 7 harfa, zaczął przebierać, a ci banderowcy nie wiedzieli, czy to jest jakiś tam karabin maszynowy, czy coś, pouciekali dzięki temu. Ale wracając do Uchydników, to tam udawaliśmy cyganów ukraińskich. Moi wujkowie grali dla tych banderów w szkole. A my, żeby udowodnić, że my jesteśmy cyganie ukraińscy, to pochowaliśmy, popaliliśmy nazwiska, bo ja przed wojną się nazywałem Krzyżanowski. Po wojnie ojciec musiał kupić dokumenty, żeby przyjechać do Polski na Dębicki. Później wyczytałem w Katyniu, że gdzieś porucznik też o nazwie Edward Dębicki. Może ja chodzę na jego nazwisko i imieniem. Więc musiałem chodzić do szkoły ukraińskiej. Ukrainka, pamiętam, jak dzisiaj była taka czarna, ładna jak cyganeczka. zaatakowała partyzantka rosyjska Kołpakowa i ta Ukrainka, nauczycielka moja, przyleciała do nas, chowajcie mnie. I cygankę przebrali ją w strój cygański i była tak, Żydówka, Ukrainka, między nami przechowywana, później sobie poszła. Więc ja mówię tak, taki człowiek, który nie zaznał głodu, to nie wie, jak głód doskwiera.
To prawda, zwłaszcza w odbiorze powojennej historii cyganów, polskich Romów, bo wydaje mi się, że największą tragedią tej nacji po zupełnym braku jakby reparacji wojennych, wsparcia, po ogromnej tragedii, która dotknęła cyganów, nastąpił natychmiast drugi cios. Jako aspołeczne jednostki trafiliście pod lupę i od razu zaczęło się znowu zamykanie w więzieniach, ograniczanie wolności. Zwłaszcza mnie to uderzyło właśnie po getcie, po obozach, bo też było getto romskie w Łodzi i tak, częściowo tak. W Warszawie. Także natychmiast następuje następny okres prześladowań, które się nie kończą jak gdyby tym. A wydaje mi się, że jakby bardzo dużo to dla waszej kultury jakby zmianę wprowadziło właśnie ten przymus osiedlenia. I to jest dosyć właśnie delikatnie w tym drugim tomie opisane. Natomiast ja właśnie jestem bardzo ciekawa tutaj na żywo usłyszeć od pana, jaki to istotny miało wpływ zaprzestanie życia taborowego na społeczność.
Tak jak mówiłem na początku, na moje życie to wpłynęło i wpłynęło to na życie wszystkich moich rodaków, dlatego że zaczęli do szkoły chodzić, więc już zaczynali się zapoznawać z literaturą jedną, z drugą, trzecią. Natomiast drugie, my wpadliśmy pod skrzydła takie, które załóżmy, ja w Gorzowie już byłem jakąś znaną osobą, to 2-3 razy w tygodniu mieliśmy rewizję i pytali, no my mamy nakaz, my wam nic nie zrobimy, ale musimy robić to. A powiem jeszcze pani tak, jeżeli chodzi o te czasy, jak po wojnie zaraz mój kuzyn, gdzie służył w AK, i jak później był spis taki, gdzie służyłeś, gdzie tu co byłeś, to on biedak się chwalił, że on za Polskę walczył w AK. To od razu go na bok i zabrali, no i powiesili w Łodzi. Takie to było. Ale może wrócimy, bo my sobie tak rozmawiamy, może coś państwa interesuje, to może proszę pytać, to my będziemy odpowiadać.
A ja służę mikrofon. Ktoś ma jakieś z państwa pytania?
Wspomniał pan, że nazwisko Edward Dębski jest zapożyczone.
No tak by wypadało, kupione.
Kupione, a w takim razie nie będzie niegrzecznie zapytać się, jak pana nazywali pańscy bliscy pierwotnie.
Nie rozumiem, bo taki rozgłos jest.
Czy nie będzie niegrzecznie zapytać się, jak do pana się zwracali pańscy bliscy? Rodzina.
Rodzina do mnie. Edziu, bo ja Edward byłem. Edziu, tak, tak. Czyli to zostało. Bo kiedyś byłem Edward Krzyżanowski, a teraz Edward Dębicki.
A jeszcze drugie pytanie. Wspomniał pan, że...
Mogę mówić tak. Bo...
Tak, lepiej słychać. A jak ja mówię, to chyba też trochę się odbija. Dobrze?
Dobrze, masz muzyczny głos.
Tak. Tu jeszcze muszę państwu wyjaśnić, że to jest mój przyjaciel od lat. To jest człowiek, który z telewizji, teraz w radiu pracuje i w tygodniu raz mnie męczy. Tak, słucham.
Wspomniał pan, że cyganie mają często obozy.
diabełków.
Tak. Niech to przypomina diabełka. Właśnie chciałam zapytać na przykład, jaka była funkcja tych gulek, jeżeli można.
No, to by trzeba by było, przepraszam, cygankę tutaj zapytać. Bo cyganki, jak chodziły na wróżby, to robiły takie diabełki. Robiły diabełki, żeby postraszyć, komu wróży się, żeby była przestraszona i w ten czas można było ją szybciej tam namówić na coś, a szczególnie na taj kochana kilka groszy dla dziecka, żeby wyciągnąć więcej, prawda? To. Ale to z drugiej strony jest to taki jakiś artystyczny zmysł. I wylepianie tych diabełków, bo jedna przez drugą cyganka sobie ulepszała. Jak ta zrobiła oczy, wydłubała dla kury i wsadziła, to drugie coś innego. No więc robiły takie. Albo jeszcze jakieś włosy, no straszne. Ale to by trzeba było cyganki. Moja mama była dobrą wróżką. Papusza była znakomitą wróżką, ale nie stosowała diabełków, tylko tak. Bo co wróżka to nic innego, ta stara wróżka, bo dzisiaj jak panie spotka młodą cygankę, no to będzie opowiadać tam, będzie trochę czarować. Natomiast stare cyganki po dzień dzisiejszy, oni coś tam mają w sobie, że coś albo dobrymi psychologami są, niewyuczonymi, albo jakieś coś dzieje się. Bo ja w książce opisałem, że mama tam pisze i ja kiedyś zapytałam mamę, ja mówię, czego ty tak oszukujesz tych ludzi i tak kłamiesz i coś tego, ale ja nie kłamię. To co ty, ta pani mówi, że prawdy, tamta trzecia, czwarta, to co? Mówi, ja nie mogę wytłumaczyć, nie wiem. Ja jak rozkładam karty, to tak jakby ktoś za mnie mówił, więc coś nasuwa mnie się samego. Tak odpowiedziałem. Dalej nie powiem o diabełkach nic.
Ktoś ma jeszcze może jakieś pytanie z Państwa? Ja chętnie bym się zapytała jeszcze o Pański festiwal i tą taką zmianę, która nastąpiła w muzyce, bo wydaje mi się, że ta propozycja pańska była bardzo szlachetna, była taka bardzo z wielkim szacunkiem do tradycji muzycznych, natomiast jakby popularniejsze w latach 90. pojawiły się piosenki cygańskie w nurcie disco polo i tak dalej i znowu wyparły jakby pewne tradycje.
No i zniekształcili trochę. No piosenki. W moim zespole to my wykonujemy i robimy bardziej zaawansowane. Uciekamy od disco polo, bo uważam, że disco polo zrobiło, wypaczyło bardzo krzywdy dla kultury muzycznej, która jest piękna, która przez lata obroniła się różnym stylom muzycznym. Natomiast disco polo spustoszył tą muzykę, nie tylko cygańską, no ale taki trend był, taki coś, przypuszczam, że jeszcze będzie się coś zmieniać. Ja natomiast od tej muzyki jak najdalej. Jeżeli ja piszę dla swojego zespołu muzyki, to tak jak mówiłem, my mamy dobrą orkiestrę, mamy tańce, mamy pieśnie, to towarzyszy na żywo orkiestra. My nie gramy, że nagra komputer i włoży się i w ten czas ubierze się w strój i pajacuje się tam, faluje, żeby było więcej powietrza. Więc to jest coś strasznego. Natomiast muszę pani powiedzieć jeszcze, bo ja piszę nie tylko piosenkę, ale piszę też dla orkiestr symfonicznych. Właśnie w tym roku może będą państwo mieli okazję usłyszeć w Krakowie.
Jeszcze raz zapytam, czy może ktoś by chciał. To jest dosyć ciekawy mechanizm, muszę powiedzieć, bo często, kiedy zrobiłam tę wystawę, kierowane były pytania do mnie o różne cygańskie obyczaje. Wtedy odsyłałam, już rozmawialiśmy o tym, tak, do właściwych osób, bo ja jakby zainteresowana byłam bardziej naszym widzeniem w sztuce i sztuką romską. Natomiast właśnie kiedy mamy taką okazję, to może spróbujemy jeszcze popytać o coś.
Ponieważ ten festiwal już tak długo trwa, już jest taki ważną pozycją w Polsce, a jednocześnie jest okazją poznania muzyki wielu, wielu krajów. Jak byś to porównał? Gdzie ta prawdziwa muzyka cygańska, prawdziwe z korzeniami tendencje, w których krajach tobie się najbardziej podobają, najciekawsze są?
Odpowiem tak. Te korzenie już powyrywane, te drzewa leżą i korzenie powysychały, tak powiem raz. Drugie, te korzenie, no nie wrócimy do tych korzeni, które były naturalnie, że kiedyś od razu z taboru na sceny i bez żadnych tam oszlachetnieniach graliśmy, śpiewaliśmy. Teraz niestety świat idzie do przodu, wszystko idzie do przodu i technika i tak dalej. Ale ja najbardziej bazuję i najbardziej widzę korzenie takie cygańskiej muzyki, gdzie się splot to Bałkany, bo tam i turecka muzyka, i albańska, i serbska, i te i Włosi tam. I to się zmieszało, zrobił się taki przyjemny, smaczny bigos. Więc ja czerpię stamtąd. A ponieważ że ja dużo zapraszam na festiwal takie zespoły z Rumunii, no w tym roku to były nawet i z Argentyny, to taki zespół Mahala Raibanda, to jest jeden z czołowych zespołów w świecie. Tak jak ktoś pierwszy raz zobaczył, mówi, no przepraszam, a co oni mają z cyganami? Jeden w jakiejś pielotce, drugi w tych trampkach, trzecie. Ale jak zaczęli grać na scenie, to wszyscy na stojąco ich uklaskiwali. Więc ja doszedłem do tego wniosku, że mój syn jest bardzo kocha tą muzykę i się zaprzyjaźnił z nimi i w tym roku nagraliśmy jako mój zespół teledysk. I teledysk jest bardzo, i z tym zespołem Mahala Raibanda i pomieszany z nami. Teledysk, tak jak mówiłem już, abstrakcyjny, dlatego że reżyser taki Piotr Smoleński, który robi te największym gwiazdom polskim teledyski, wymyślił tak, że ubrał cygankę w welon i powiesił na drzewie. Ona wisi w welonie na drzewie. Akordeon kazał mnie kupić taki mały, kupiłem, rozciął na pół. Ja na połowie gram, a ta w welonie trzyma drugą połowę na drzewie, wisi. I teraz komentarze, a później jeszcze tam inne. Więc ludzie tam gdzieś, nie wiem, chyba już niedawno to się, ale gdzieś chyba jakieś 6 tysięcy już oglądało, to jeszcze coraz większa się. Ale pytają, zasypują nam telefonami, mówię, przepraszam pana, ale ja nie rozumiem. Ten śpiewa po cygańsku, nie rozumie. No to tekst przetłumaczyliśmy. Ale proszę wytłumaczyć, dlaczego ta z połowym akordonem na drzewie, a pan na tu? Ach, ja odpowiadam żartobliwie, no bo ta abstrakcja. Ale wiem, panu cyganów jest tak. Ożeniłem się z nią, a nie dobra, to już majątek podzielili od razu.
Ja jeszcze chciałam tylko zapytać o taki wątek w pana życiu, mianowicie o wątek kryminalny, ponieważ mamy tu do czynienia z wykształconym animatorem kultury, a bez przerwy pan z tych wspomnień wynika lądował w jakichś aresztach za jakieś istniejące lub nieistniejące przewiny. Pytam o to w tym kontekście ciągłych wydarzeń, które
wiem, do czego pani zmierza, że 3 miesiące odsiedziałem w więzieniu. No bo za czasów komunistów było tak, jak się cygan urodził, to już potencjalny przestępca. Byle co mógł zrobić, to od razu, no kogo, trzeba wypełnić, zamknęli. Ja miałem taką piękną, przepraszam, moją żonę, taką piękną cyganeczkę, która przysyłali jej za granicę materiały. Ona to sprzedawała. I mieliśmy pieniądze, jeździliśmy do Poznania i na Danzigu sobie traciliśmy. I zabrakło, ona z powrotem dostała i sprzedała. No więc sprzedała i złapali ją, że ona sprzedaje. I handlarka, no to jest nie wolno, bo w ten czas to jest handel zabroniony. No i ją nie zamknęli, tylko mnie, bo posądzili, że jestem ten cały... ten, jak to, boss tej afery i zasądzili bez niczego. Tam można było się tłumaczyć, to tak jak grochem o ściany. I odsiedziałem 3 miesiące. Ale to też mnie dało do mojej twórczości też myślenie, bo później w więzieniu jak siedziałem, to tam też jakoś szanowali, bo ja prosiłem coś do pisania, pisałem. Naczelnik później miesiąc przed wyjściem powiedział tak, mówił, umiesz szczyc, a ja nigdy nie miałem, no, nigdy nie szczygłem, ale żeby wyjść z tej celi i chodzić sobie, powiedziałem tak. No to dali mi brzytwę i pasek do oszczenia i nożyczki. To jak chodziłem do celi, to za pierwszym razem myśleli, że ja umiem, ale jak drugi raz już przechodziłem, to powiedzieli, słuchaj, przestań szczyc, ja poproś, niech mi jeszcze rok dadzą więcej, żeby ty mnie nie goliłeś. Bo ja wyrywałem w ogóle te włosy, a szczygłem to tak, jakby garnek i poobcinałem wszędzie.
Chciałam jeszcze zapytać, czy są jakieś pytania? Jeśli nie, to...
Może jeszcze jedno. Nie wiem, czy to się spóźniłem. Jak jest z językiem? Czy jest możliwość takiego uniwersalnego porozumiewania się po cygańsku?
Ja przytoczę tak. Cyganie to tak jak dobry esperanto. W dialekcie, w całym świecie, jakimi dialektami cyganie operują i naleciałości mają z danego państwa do języka. My w swoim języku mamy dużo naleciałości z polskiego, ale to nie wszystko. Bo przecież ja już mówiłem na początku, my mamy w Polsce też 4 szczepy i każdy dialekt jest inny. I też czasami trzeba się zastanowić, ale... porozumiewać się możemy z całym światem.
A czytać? Jak w literaturze?
W tym kraju, w jakim żyją, tą pisownią się posługują.
Chociaż jeden albański językoznawca próbował...
Kurtiady, tak? Tak,
ale
to mu się nie udało, dlatego że ja byłem w Jadwiesinie koło Warszawy, był taki zjazd światowy.
No, nowy kongres Romów.
Tak, i w ten czas mnie wybrali przewodniczący do spraw kultury. Na początku było nas 4, a później po tygodniu już było 12. Więc ja pytałem się, a dlaczego to tak przybawia? A bo też umie, tamten umie. I ja później już powiedziałem, no dobrze, to do końca roku będzie 100. No i tak, to on chciał, ale w ten czas cyganie każdy swoje bronie, bo załóżmy, my mamy swój dialekt, inny ma swój. I żeby wprowadzić to, nie zdawało egzaminu, więc doszli do wniosku, lepiej niech tak mówią, a z całym światem się porozumiewają, to jest w porządku. Bo załóżmy, mnie co drażniło tam H, to X, tak jak z rosyjskiego H, więc to było nie do przełknięcia.
Pani jeszcze pytała,
tak?
Nie padła odpowiedź, czy używa się zwrotu cygan czy Rom?
Aha, tak, no bo ja się zagadałem, ja gaduła jestem. Więc można i tak, jeżeli starsi cyganie uważają cygan. Ja jestem starszej daty, mój dziad, pradziad mój był cyganem i ja umrę cyganem. Natomiast młodzi używają Rom. To poprawne jest to, nic innego. Jak Rom, to przetłumaczyć na język polski jest cygan. Tylko to nie razi tak ucho, bo cygan to znaczy kombinator, złodziej, oszust. Więc uciekają. A Rom to już delikatnie. Jak przejdzie jeszcze te 50 lat, to w ten czas może uciekniemy od Romów na coś inne. Młodzie, proszę pytać. Proszę. Rom, cyganów, tak.
I odbiorę takim też tego starszego pokolenia.
Ja powiem tak dla młodych. Mój syn jest bardzo przystojny, młody, do mnie podobny. Więc on wymyślił, mówił, tata, ty robisz jeszcze takie, tak jak kiedyś, to wszystko, te stare, te falbanki, te... Nie, ja chcę zrobić, drugi rok już robię, namawiam, w Gorzowie Wielkopolskim. Robię, mówi, ja pieniędzy nie, młodzież nie ma pieniędzy, ja też nie mam, to robimy za darmo. Ale te pieniądze z mojej kieszeni płacimy 50 tysięcy i robię na bulwarze dla młodzieży najlepsze zespoły ze świata ściąga cygańskie, który tam pierwszy rok to były taki jak, a w tym roku już młodzież tak i powiedziała w ten wywiad tam w telewizji czy w radiu. Jak to możliwe jest, że cygańska muzyka można rapować, ją można tam w ogóle szał. I teraz już to przynosi do amfiteatru. A amfiteatr wybudowali w Gorzowie, chyba jeden z ładniejszych w Europie. Także zapraszam. Więc młodzież cygańska nie stoi w miejscu, tylko idzie do przodu. Wśród cyganów są już magistrowie, doktoranci, uczą się dzisiaj u cygana, żeby średnia szkoła, to już pestka. Natomiast, a starsi jak starsi, jeszcze cmentarze stawiają.
Czy są jeszcze pytania?
Na instrumentach u młodzieży, czy starają się
czy na innych instrumentach. Cyganie, tak jak murzynie, są bardzo zdolni, ale i największe lenie na świecie. Więc bardzo zdolni. Mój syn naprawdę nie chwali, że mój, ale i kuzyn tam są bardzo zdolni. Ja się przyjaźnię z takim profesorem, który wykłada w Belgradzie na wyższej uczelni i muzykę. I on przyjechał do nas. I ja mówię do niego, Dragisa, weź ucz Manuela, bo on lubi tą muzykę. I on zaczął go uczyć. I on powiedział tak, mówi, słuchaj Edward, moi uczniowie muszą się godzinę uczyć to, co ja zadałem, a twój syn w przeciągu 20 minut to na akordonie. I jak ja zacząłem ten sam utwór grać, to on mówi, tata, nie tak, trzeba tak. Jest zdolny, ale co? Teraz rzucił, od czasu do czasu tam zagląda, teraz on kocha zwierzątka, a szczególnie koty, gdzieś złapie jakiegoś chorego, już z mojej kieszeni poszło, chyba nie przesadzam, ale z 1500 zł, bo jakieś to oczko chory, to operacje, to, później teraz wyjeżdżając mówi, tata, pomożesz mnie, bo tu mam steropian i paczki, zrobimy, bo te koty, tyle oni na zimę, to jak, to wiesz, ty byłeś cygany z Czech, zmarzłeś, jak w taborze. Więc taką duszę ma dobrą.
No bo nie ma koni. Wszystko
no koni, tak. A tak jeszcze na początku. Na początku, jak pani pytała, że dziś prawdziwych cyganów już nie ma, no to przenośnia Rodowiec ładnie śpiewała, a to Fiesowski napisał ten tekst tak. Są prawdziwi cyganie i będą, tylko już będą te cyganie tak jak mój wujek Toniu, to jest brat Dyśka, też harfista, to on nie mówił wykształcony, tylko mówił okształcony. Bardzo fajne pytanie. Tak. I o dziwo, my ich nie uczymy. To w każdym dobrym domu cygańskim rodzina, oni bazują na ojcu, na matce i na otoczeniach. I oni to hołdują dalej. Ja powiem pani tak, bo to ciekawe dość, że niektórzy patrzą, widzą gdzieś na jakichś przyjęciach, że są, przepraszam, to woda, trzy stoły. Przy jednym stole jest młodzież siedzi, przy drugim same kobiety, a przy trzecim same starsi. I teraz tak spojrzeć z boku, to patrzy się, to dyskryminacja, jak to? No stali, cygan w przodzie, a cyganka z tyłu jedzie, to nie szanuje. Albo też wyczytałem w jakiejś książce czy w gazecie, że to jest reguła, cygan musi bić żonę. No nie wiem, komu do głowy to przychodzi, takie bzdury. A przecież ja też sąsiadów miałem i codziennie bił, i nie cygan. Więc tak. I teraz tak. Dlaczego to jest te trzy stoły? To ma swój sens, bo załóżmy młodzież jak jest, to opowiada tak jak młody teraz zapytali mnie, czy z tych nowoczesnych, czy z dzisiejszego życia. To w ten czas tutaj mogą sobie rozmawiać młodzi, a ta fajna ma majteczki, a ta ładne nogi i tak dalej. Co przy starszym, bo my mamy swoje prawa, zakazy, nakazy i to te tabu chroni to. Dlatego przez tyle tysięcy lat cyganie już przetrwali. Dlatego drugie, co kobiety, to opowiadają sobie, kupiłam sobie bluzeczki, kupiłam sobie to, spodniczki, tę halkę, co nie można też przy starych, bo to jest u nas jako obraza, żeby przy cyganie tak mówić. A starzy sobie opowiadają o swoich tych, bo jeszcze jeżeli na ten temat. Cyganka do połowy jest czysta do pasa, a od pasa jest skalana, nieczysta. To nie znaczy higienicznie. Nie, to nic nie ma wspólnego z higieną, z tradycją, z obyczajami. A z czym to się wiąże? Po co takie ktoś głupio wymyślił? Nie głupio, bo kiedyś to jak porywali cyganki za męża, ładne cyganki, to młody człowiek jak nie chciała, to zaczaił się, porwał ją. I nie było, jak przebył z nią nawet 2-3 godziny, już się liczyło jako małżeństwo. A żeby się cyganka, ta młoda dziewczyna obroniła przed silniejszym mężczyzną, to te skalanie, czy złapała but, czy spodnicą, to on uciekał jak diabeł od święconej wody. Bo on już jak uderzyć albo dotknąć jest skalany. W ten czas trzeba przyjechać do króla cygańskiego, to do sędziego, o tak, cygańskiego. I w ten czas on rozpatruje. Jak zawinił, to dostaje ten rok, dwa, zostaje skalany za to przestępstwo. Co to znaczy skalanie? Nie można mu rękę podać, nie można z nim przy jednym stole siedzieć. Taki wygardzony człowiek. Jest to takie prawo. Obowiązuje do dnia dzisiejszego.
Pan w wielu wywiadach mówił, że te tradycje, jak tutaj pan dowodzi, mają swoje historyczne racje, a jednocześnie było to spotkanie z człowiekiem, który złamał wszystkie
No nie wszystkie.
Nie część. Wszystkie, ale dużo romskiego obyczaju. Ożenił się z Polką. I propagował kulturę także w obszarach to dawniej nie. niedostępnych.
Jeżeli chodzi o żenić się czy brać męża, od wieków nie było to zabronione. U nas miłość jest wolna, prawdziwa, demokratyczna. Zakochał się w murzynce może, w Chińce czy i na odwrót. To nie było. Co prawdą nie było, to tak dobrym okiem patrzono na to. Bo jak teraz ja załóżmy ożeniłem się z Polką, to z mojej rodziny albo cyganie mówili, ale ten Edward mówi, no nie mógł sobie ładną cygankę, to aż musiał Polkę. Tak samo i odwrotnie. Też mówili, ale to dziewczyna głupia. Wzięła sobie cygana, a nie mogła sobie fajnego chłopaka. I to jest taka kij ma dwa końce. Zamęczyliśmy już.
To.
Na jakiej zasadzie wybierany jest król? A to. Nie, tak, słusznie pan zauważył. To nie szczepy te. To szczep tylko dla tych niezinnych polskich Roma, jak się mówi, bo i górscy cyganie też jest polska Roma i te wszyscy. Ale te niezinnie, to my mamy takiego, to jest taki sędzia. A to wybierany jak kiedyś. Kiedyś cyganie nie mieli nawet nazwisk, ale Polska była dobrą matką. Jak cyganie się zjawili w Polsce, to pozwolono przyswajać sobie nazwiska polskie. I w ten czas to naski wszystkie sobie nazwiska przyswajali. Dębińskie, krzyżanowskie, raczkowskie, tam wszystko i tak dalej. No te hrabskie. Ale cyganie wywodzą się z dalekiej Indii. I teraz my nie wiemy, czy z tej lepszej kasty, czy tej z gorszej. Ale stale sobie przyswajamy, że z tej lepszej. Niech będzie to tak, bo po co będziemy się zaniżać. No więc wybieraliśmy, starszyzna się zbierała, był tak nazwany celo. Celo to znaczy zjeżdżali się cyganie z tej jednego tego klanu i wybierali właśnie króla. Jak wybrali, to później to owocuje, że jeżeli on zmarł, to po nim syn, brat, swat nie, bo swat to nie rodzina. No i tak dalej to szło. Po dzień dzisiejszy to jest.
Czekamy, ale nie ma, także dziękujemy pięknie moim gościem.
Dziękuję bardzo, ja dziękuję pani.
Również, jak się okazuje, znakomity.
Bo tak panie się rozgadałem, tak, bo pani tak miło mówi. Dziękujemy bardzo.